W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Panie Adamie.
Dzień dobry.
Dziś będziemy o koronawirusie, ale to jakiś czas. Potem słyszałem, że taką dobrą metodą na koronawirusa jest jedzenie dużych ilości czosnku, co prawda nie wpływa to na nasz organizm, natomiast tworzy pewien kordon sanitarny wokół nas, zapachowy i ewentualnie
Tak, jest wiele domowych sposobów, między innymi picie wódki w niemałych
ilościach. Tego nie
możemy
polecać?
Żeby się odkażać. Ja nie polecam ani jednego, ani drugiego.
No nic, bo będziemy myli ręce sobie częściej, a ktoś chce czosnek, to niech je czosnek. Zacznijmy od poniedziałku. Kampania wyborcza staje się coraz bardziej brutalna. Na jej tle znaleźli się chorzy na raka, w tym dzieci. Opozycja zażądała przesunięcia na onkologię 2 miliardów złotych przeznaczonych na media publiczne. Tymczasem wydatki na Narodową Strategię Onkologiczną wyniosą 11 miliardów złotych. Takich pieniędzy jeszcze w historii polskiej onkologii nie było. Pytaliśmy naszych słuchaczy, co oni sądzą o stylu kampanii i o tym, że wciąga się w nią tak istotną rzecz jak choroby nowotworowe. Posłuchajmy.
11 miliardów 200 milionów wobec niecałych 2 miliardów. To nam daje jedynie 1/6 tego, co i tak już na walkę z rakiem polski rząd przyznał.
Ja chcę powiedzieć, że każdy grosz, proszę pana, na onkologię, radio i telewizja nie upadnie. A onkologia, czytaj, ratowanie życia jest chyba ważniejsze, bo jeśli naród mamy chory, to świadczy o tym, że wszystko będzie chore.
To jest takie granie chorobami. A co zrobił prezydent, rząd i tak dalej, wszyscy politycy, żebyśmy byli jako społeczeństwo zdrowi? Raptem nic.
Panie Adamie, mam takie wrażenie, że jakby wystrzelała się opozycja z poważnych argumentów i co chwilę do naszej wiadomości czy świadomości na naszych oczach dzieją się kolejne fakty, które można spokojnie interpretować jako sukcesy rządu i tej ekipy zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Polsce. W związku z tym coraz więcej kapiszonów, no ale coraz bardziej śmierdzących kapiszonów się pojawia w tej debacie.
Narracja opozycyjna cierpi na wyraźny uwiąt intelektualny, tak bym to określił bez cienia przesady, bo jeżeli przyjrzymy się temu, co opowiadano o polexicie, tak, że rząd wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej, okazuje się, że właściwie ogromna większość wyborców, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale także tych, którzy byliby skłonni głosować na opozycję, w to nie wierzy, co pokazują badania, no to przyszedł czas na straszenie, bo
no tak.
Coś, co jest takiego irracjonalnego, no to warto spróbować, czy zadziała. Stąd też gra onkologią, a ja tylko przypomnę, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska 5 razy głosowała przeciw wydatkom na onkologię w Sejmie i to jest potwierdzone. Czyli złośliwie można było powiedzieć, że tak wygląda piątka Kidawy, czyli 5 razy nie na nie. Onkologię. Natomiast kiedy opozycja zwąchała, że sprawa może być nośna, bo przecież niemal w każdym domu są ludzie, którzy albo chorowali na raka, albo chorują, no to strategom opozycyjnym wydało się, że można na tym pograć. Można pograć na emocjach Polaków, na ich strachu. Wspomnieliśmy już o koronawirusie, więc tutaj kolejna choroba będzie wrzucona do tej puli strachów, nadziei na to, że da się Polaków przestraszyć.
Ja mam takie przekonanie, bo badania potwierdzają, że ta koncepcja wkręcenia nowotworów w kampanię wyborczą nie przyczynia dodatkowej popularności opozycji. I takie mam przekonanie, bo sobie to jakbym zacząłem się zastanawiać, jaka jest, jakby to powiedzieć, mentalna taka baza, że wyciąga się tego rodzaju argumenty, że poluje się na haki, że ta kampania jest taka brudna. I takie mam przekonanie, że gdzieś za tym wszystkim kryje się coś, z czego chyba jakby tak zwani parobki, parobkowie folwarczni odczuwają, że to w gruncie rzeczy jest brak szacunku dla Polaków, że robienie z nich durniów tak na siłę, że zamiast poważnych argumentów używa się jakichś takich wymyślonych fake newsów, nie używam, nie lubię tego słowa, ale takich, jakby takie brudy się wyciąga, czepia się rozmaitych osób ni stąd, ni z owąd, że gdzieś jakby w naszej kulturze nawet na najniższym poziomie jakby wykształcenia istnieje pewnego rodzaju odraza do tego rodzaju działań. I nie, takie mam wrażenie, że społeczeństwo gdzieś ostatecznie tego nie kupi.
Ale sondaże, tak zwane słupki sondażowe, nie rosną Platformie od tego. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest daleko za prezydentem Dudą. To jest jak 40-20%. To jest też przykład tego, ja myślę, że jednak błędnej strategii, którą opozycja obiera. Ja rozumiem, że no, opozycja nie jest w stanie ścigać się na programy modernizacyjne dla Polski, bo o ile Prawo i Sprawiedliwość je pokazuje, to o tyle opozycja pogrążyła się już kilka lat temu w negacji, donosi na Polskę w Brukseli i ta strategia ulica i zagranica jest właściwie jedyną strategią, którą opozycja próbowała wdrożyć. Teraz próbuje się straszyć chorobami i rzekomym nieprzygotowaniem rządu do walki z koronawirusem, o czym pewnie będziemy
jeszcze mówić. Natomiast mam jeszcze taką pewną głębszą uwagę, że jakby demokracja w tym przypadku, tak jak my ją obserwujemy w Polsce, no pokazuje swoją taką dosyć diabelską twarz. Przypomnę, że...
To nie była zbyt głęboka uwaga, panie Krzysztofie.
Może nie była głęboka. Pozwolę sobie nie zgodzić się. W każdym razie, jeśli będziemy ten temat pogłębiać, to chciałbym wrócić do Monteskiusza, który tak jest chętnie brany na świadka przez opozycję. On, takie mam przekonanie, że po przeczytaniu jego dzieła o duchu praw, on raczej był za monarchią. Natomiast jeśli pisał o demokracji, to zauważył, że aby ona miała sens i ona żeby była ustrojem godziwym, to potrzebna jest cnota zacności. On tak to napisał. Czyli ludzie muszą używać tej demokracji, tego prawa do wolności, do wypowiadania się w zacny sposób. I takie mam przekonanie.
Demokracja to odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi, za to, co się robi i za to, co się mówi.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Donald Tusk ogłosił swój akces do kampanii wyborczej słowami wpisanymi na Twitterze. Właśnie zameldowałem, pani marszałek, pełną gotowość bojową. Cokolwiek by to miało oznaczyć, to oznacza, że zaangażował się w kampanię prezydencką Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Pytaliśmy w otwartym mikrofonie naszych słuchaczy o to, jaką rolę w tej kampanii odegra Donald Tusk i czy to przyczyni jej popularności, czy nie.
Przykro mi i z ubolewaniem oglądam tą całą kampanię. Nie było rozliczenia, że tak powiem, pana premiera Tuska z tego, co zastał, z tym, co zostawił.
Tylko jej zaszkodzi. Bo po prostu ludzie będą przypominać sobie, jak to wyglądało za czasów pana.
Czy pomoże pan Tusk? Nie wiem, bo trudno określić, że jest przy panie Kidawie, ale przy naszym panu prezydencie też jest człowiek, który wykrzyczał do ludzi komuniści i złodzieje.
No mogą gadać, wymyślać. Pani Kidawa nie potrafi po polsku dobrze mówić. I co będę gadać, czego nie będą gadać, to i tak prezydent Duda wygra w pierwszej turze.
Najwybitniejszy polski polityk, pan Donald Tusk, dzięki niesamowitemu hejtowi jest obciążeniem oczywiście dla części opinii publicznej, to prawda.
Ja gdzieś kąśliwie napisałem, że z pewnym nieporozumieniem, żeby uważać, że Donald Tusk jest jakąś poważną figurą na szachownicy i trzymam się tego nadal, bo w gruncie rzeczy złośliwcy przypominają, że popieranie przez Tuska kolejnej kampanii wyborczej, jaka się dzieje w Polsce. Kończy się, nie wiem, czwartą klęską i nic nie wskazuje na to, żeby ta kolejna kampania zakończyła się zwycięstwem.
Podzielam pana pogląd w całości. Odnoszę wrażenie, że Donald Tusk wyczerpał swoje możliwości polityczne i to nie jest tylko moja opinia.
Zgrał się, mówiąc tak.
Tak można powiedzieć, że się zgrał. Jeśli kiedyś był uważany za teflonowego premiera, no to dzisiaj nie ma
no
w sobie...
No jednak teflonowe patelnie nie są wieczne.
To prawda i nie ma w sobie tego magnetyzmu, który mu kiedyś zapewniał sukces.
Oglądał pan jego występ dla młodzieży w Białymstoku?
Nie oglądałem. Bo mówiąc szczerze, nie odczuwałem takiej potrzeby, ponieważ to, co Donald Tusk może powiedzieć o rządach Prawa i Sprawiedliwości, można z góry przewidzieć. Natomiast... jego poparcie dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej może być kłopotliwe dla całego jej obozu politycznego, patrząc trochę szerzej w wymiarze tej szerszej koalicji. No, można byłoby sparafrazować tytuł jednej z książek: Donald Tusk już nie frunie.
Ja mam taką trochę bardziej jakby wychodzącą poza nasze opłotki refleksję, że w Unii Europejskiej, w Niemczech, gdzieś tam w Europie polityką zajmują się ludzie przytomni, którzy nie mają specjalnych sentymentów. I takie mam przekonanie, że z jednej strony jakby zwiększa się w Unii Europejskiej rola pani Ursuli von der Leyen, która wyraźnie ma dobre relacje z premierem Morawieckim, natomiast słabnie pozycja w Unii Europejskiej pani Angeli Merkel, która szykuje się raczej już na polityczną emeryturę i pupilek Angeli Merkel, czyli Donald Tusk, już nie ma takiego, mówiąc kolokwialnie, przełożenia w Unii Europejskiej. W związku z tym i właściwie to jest tak już niewiele może, już nie ma, mówiąc mu taką metaforą piłkarską, nie ma kto mu podać piłki, żeby on strzelił tą bramkę.
Donald Tusk, odchodząc z funkcji, mówiąc tak w dużym uogólnieniu i z przesadą prezydenta Europy, bo takie stanowisko przecież nie istnieje, ale lubiono tak w Polsce używać tego określenia. Jego miejsce zajął premier Belgii, który ma bardzo dobre relacje z premierem Polski, Mateuszem Morawieckim. To było widać podczas wizyty w Warszawie, to było widać na zamieszczonych zdjęciach. Jak pan powiedział, Ursula von der Leyen też jest politykiem pragmatycznym i będzie coraz bardziej samodzielna w myśl, nie tyle w myśl, tylko będzie coraz bardziej samodzielna w miarę słabnięcia CDU, jej partii.
No Niemcy mają duży problem z tym właśnie.
Angela Merkel, odchodząc, zostawia partię w ogromnym kryzysie. Ta partia, czy polityka Angeli Merkel utorowała drogę sukcesom alternatywy dla Niemiec. I coraz będzie mniejsze też ciśnienie tego tak zwanego progresywnego skrzydła na Ursulę von der Leyen i ona będzie, myślę, przez dobrych kilka lat miała silną, żeby nie powiedzieć samodzielną w stosunku do partii matki, pozycję polityczną.
No w każdym razie można to tak podsumować, że chyba Donald Tusk nie będzie jakimś silnym wzmocnieniem pani Kidawy-Błońskiej, która, co by o niej nie mówić, bo staramy się jakby unikać za wszelką cenę oceny tej sympatycznej pani marszałek, jakby nie jest najsilniejszą kartą, jaką w tym.
Dodam do tego jeszcze jedną rzecz, jeśli mogę. Donald Tusk politycznie już mniej waży. On to już nie jest zawodnik wagi ciężkiej. To jest polityk nieco zmarginalizowany w wymiarze europejskim i to też jest widoczne w Polsce, więc to, co on powie, już nie ma tak wielkiego znaczenia, zwłaszcza, że tyle razy się pomyli.
A ja mam takie wrażenie, że on nigdy zawodnikiem wagi ciężkiej nie był, natomiast od pewnego momentu, kiedy poczuł swoją słabość, to się powoływał na starszego brata, który przyjdzie i zaraz da ci w twarz, jak ty mnie ruszysz. I to taka była knajacka jakaś jakby formuła uprawiania polityki, że to jest jakby odwoływanie się do jakiegoś mitycznej siły, która tak naprawdę za nim nie stała, bo to, co wykonał Donald Tusk z Brexitem pokazuje, że politykiem jest raczej wykonawcą czyichś poleceń niż
Tusk osobą. Nie był w stanie zatrzymać Brexitu. W Anglii uruchomiono potężną energię społeczną i Donald Tusk, choćby się bardzo starał, nie był w stanie temu zapobiec.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W wielu krajach nadzwyczajne środki ostrożności, specjalne procedury dla podróżujących. W Polsce jak dotąd nie stwierdzono zakażeń. Pytaliśmy państwa, czy jest się czego obawiać, jakie mogą być skutki dla nas, dla gospodarki, dla edukacji, dla innych sfer życia, być może dla całego świata. Posłuchajmy, co nasi słuchacze o tym powiedzieli.
Ja jestem osobiście tym bardzo zainteresowany, bo w niedzielę oczekuję przylotu żony z Rzymu, a za 10 dni żona wraz z córką, zięciem i wnukiem ma lecieć na wczasy do Egiptu. Pytanie, czy w samolocie nie zetknie się z kimś zakażonym?
Obawiam się tego wirusa, ale czy to się uchroni, to nie jestem pewna, bo bardzo dużo ludzi jak przyjedzie, to się nawet nie przyzna, że tam ma jakąś gorączkę, bo będzie strach, wiadomo, jak ludzie zaczną się odsuwać.
W naszym mieście jest kilka aptek. W żadnym wypadku nie można zdobyć maseczek i płynów do mycia rąk. Nie ma w hurtowniach, nie ma po prostu nigdzie. A ja pracuję w aptece, mówią, że wszystko jest okej, a jednak brak.
Nie pchajmy się tam, gdzie jest wielu ludzi. Jeśli nie musimy, jeśli musimy, jest sytuacja zupełnie inna. Jeśli ktoś w okolicy zaproszeniem kicha na cały regulator, to się odsuniemy od niego. Rzeczywiście myjmy rączki.
Chciałbym poznać zdanie antyszczepionkowców, ponieważ było to dość silne lobby, które mówiło, że szczepionki to po co robić? Według nich nie trzeba robić żadnej szczepionki, najwyżej tam naturalnie to zwalczymy.
Panie Adamie, ja przyznam się, że ja nie wierzę w to, że takie wirusy powstają same i że ktoś po prostu nieopatrznie podpalił ląd i dzieją się jakieś rzeczy, których my skutków tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo na razie widać wyraźnie, że polewa się zimną wodę na potencjalnie rozgrzewające się głowy. Wszystkie rządy próbują powstrzymać rozwój paniki. Nie wszędzie to się udaje zrobić, ale jak gruchnie panika, to będzie jak tsunami, które może zmieść parę rzeczy, które dotąd znamy. Bo to trudno jest powiedzieć, w którym momencie ten gejzer tej epidemii wybuchnie.
Politycy i część mediów podgrzewają taką atmosferę. Moim zdaniem nie ma się co zbytnio martwić. Dlaczego? Dlatego, że już dzisiaj wiemy, że koronawirus ma dwie postaci. Jedna jest ostra i może zakończyć się zgonem. Tak jak powiedzmy powikłania pogrypowe. Nie wiem, czy pan wie, ale w Polsce od początku roku zmarło 28 osób na grypę.
I nikt z tego powodu...
I nikt nie robi paniki. Nawet trudno tą informację może tak wyłuskać z pierwszych stron gazet. Natomiast o koronawirusie, którego w Polsce nie ma, mówi się wiele, bo istnieje również pewnego rodzaju polityczne zapotrzebowanie na to. Ja coś powiem o własnym przykładzie. W styczniu wraz z żoną byliśmy w Rzymie. Lecieliśmy samolotem z grupą Chińczyków. Później autobusem podróżowaliśmy też z grupą Chińczyków, już jadąc poza Rzym. Bez negatywnych skutków. Wróciłem, jestem zdrowy. Od tej pory minęło półtora miesiąca. Zatem własny przykład mówi mi, że należy zachowywać zdrowy rozsądek i nie ulegać...
I myć ręce
to trzeba myć zawsze. I gdyby my to ręce w Zielonogórskim Szpitalu Uniwersyteckim, to byśmy nie mieli tej bakterii Klebsiella pneumonia. Czyli warto zawsze dbać o higienę osobistą. I to, że tak powiem, zalecałbym i zachęcałbym wszystkich nas do tego.
Warto jest też dodać, że ten wirus, jak większość wirusów, atakuje zawsze osoby, znaczy najczęściej osoby słabe, źle odżywiające się, prowadzące, mówiąc delikatnie, niehigieniczny tryb życia, czyli nie mające kompletu witamin, mikroelementów, czyli trzeba mieć zrównoważoną dietę na ten temat i wtedy wszystkie choroby nam, jakby to powiedzieć, będą nas obchodziły i nawet jak będziemy nosicielami, to niekoniecznie musimy z tego powodu chorować.
Natomiast dbajmy o siebie i o naszych najbliższych.
Natomiast patrzę na tego koronawirusa, że jednak ktoś ma interes w nakręcaniu pewnej spirali.
Politycy i media.
I, I takie mam przekonanie, że rykoszetem to się być może, bo tak, to jest uderzenie w Chiny bez wątpienia, natomiast rykoszetem to się będzie odbijało na wszystkie kraje, które z tymi Chinami mają, tak powiem, gęstsze stosunki, czy większe szanse przechwycenia tego koronawirusa. I widzę, że być może, nie daj Boże, odpukajmy, że jeżeli naprawdę to urośnie do trochę większej skali, to się może nam jakby obraz świata nieco zamglić.
Nie przypuszczam, żeby do tego doszło, chociaż w Chinach oczywiście sytuacja jest poważna. Jest to potężne państwo z potężnymi zasobami finansowymi. Tam zmarło ponad 2000 osób, ale porównajmy skalę tego kraju. Tak? To nie jest malutka Europa. Jeżeli prowincja 60-milionowa, to jest tyle prawie co Niemcy, jest izolowana, to jakież potężne, gigantyczne środki ludzkie w postaci wojska blokującego jedną wielką, no niemałą prowincję, zostały tam zastosowane. Więc skala tego kraju powoduje,
że wszystko tam jest,
również to, że to nam się wydaje takie, że tak powiem, niezwykle
w liczbach to jest groźne, przerażające, tak. Natomiast w proporcjach okazuje się,
że... W północnych Włoszech mamy ogniska koronawirusa, no ale przecież biura podróży nie odwołały lotów na włoskie lodowce właśnie w północnych Włoszech i Polacy tam
wszystko się
latają i wracają, i nie mamy żadnego przypadku koronawirusa w Polsce.
Czyli nie ulegajmy panice, liczmy na to, że ta epidemia nie rozwinie się w taki sposób, żeby wstrząsnęła zupełnie światem.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do czwartku. W czwartku rozmawialiśmy z naszymi słuchaczami o wszystkich programach socjalnych i społecznych rządu. Pytaliśmy słuchaczy, jak oni to odbierają, jak widzą szanse na kontynuację tych programów. Posłuchajmy, co sądzą o tym nasi słuchacze.
Ja uważam, że pracuje człowiek i solidarnie powinien się też z tym dzielić, bo niektórzy, nie wszyscy mogą pracować przykładowo. Potrafimy się po prostu z tego jednej rzeczy cieszyć, że dają ludziom, ludzie się powinni cieszyć, emeryci też.
Czas dopiero pokaże, jeżeli chodzi o 500+ dla dziecka, się opłaciły. Czy to my tak samo jako przedsiębiorcy nie jesteśmy pokrzywdzeni? Bo jeżeli nam się wmawia, że będą niższe podatki, że będzie pomoc dla przedsiębiorców, nie, a wychodzi na to, że ZUS trzeba płacić 1530 zł, no to chyba coś jest nie tak.
Ilość dzieci to zależy od rodziców, a nie dlatego, że mam dzieci i państwo musi mi dać. A dlaczego po prostu nie jest stworzony system, żeby każdy rodzic zarobił po 500 zł na każde dziecko? A to jest taka roszczeniowa właśnie sprawa. Twoja była decyzja, ile chcesz mieć dzieci.
Dają te 500+ ludziom, dają im żyć. Wszystkich nie można mierzyć jedną miarą. Jakaś tam grupa ludzi, która piła, pić teraz i zawsze będzie na wieki wieków. Ludzie z tego się spłacają kredyty, kupują sobie nowe meble, wjeżdżają na wczasy.
Panie Adamie, no bez wątpienia programy społeczne i programy socjalne rządu są jego wielkim atutem i wielkim sukcesem. I rząd i prezydent Duda przykładają do nich wielką wagę, co chociażby było widać po wielkiej fecie z okazji podpisania 13, 14 emerytury przez pana prezydenta. Złośliwie się śmieją, że gala była taka jak Oscarowa w jakiejś tam sali gimnastycznej, czy w innym miejscu polskim.
A złośliwi będą się zawsze śmiali, a tymi złośliwymi to są ludzie przede wszystkim związani z opozycją, czy też z partiami, które są w opozycji i umniejszają, jak mogą, prezydentowi Dudzie
i Prawu
i Sprawiedliwości. Oczywiście chcą poszczypać. Natomiast większość Polaków, czy powiem precyzyjniej, beneficjenci tych programów się do tego już przyzwyczaili. Uważają je za naturalna, więc najpierw 500+ na pierwsze dziecko, później 500+ na wszystkie dzieci, 13. emerytura. To są konkrety. I opowiadanie o tym, że to jest
złudzenie,
oszustwo, agitacja przedwyborcza. Spójrzmy na cały koncept Europy socjalnej, tak?
My gonimy do
Europy. Czy tego, co się działo w Skandynawii.
Odrabiamy zaległości.
Dlatego partie lewicowe lewicy i centrum w Skandynawii wygrywały wszystkie wybory od kilkudziesięciu lat, ponieważ postawiły na model takich transferów budżetowych, które będą zabezpieczały socjalny komfort Szwedów, Finów, Norwegów, Duńczyków. I jakoś nikt nie wpadł na pomysł, że to jest przekupywanie wyborców. To samo przecież socjalniemiecki.
Ale istotą demokracji jest przekonywanie do siebie wyborców
przy pomocy pieniędzy.
W każdy możliwy sposób.
Tak, zawsze było. Czyli od starożytnego Rzymu
do dzisiaj. Czyli jeśli ta redystrybucja idzie w kierunku tych najbardziej potrzebujących, których jest większość, no to tak funkcjonuje demokracja.
Nie krytykują to i narzekają na to tylko ci, którzy przegrywają wybory.
Zauważyć trzeba, że jakby niezależnie od tego, co powiedzieliśmy nieco wcześniej, to, że wypłaty 13. emerytury odbędą się właściwie już w najgorętszym okresie kampanii prezydenckiej i to sobie pan pewnie prezydent Duda będzie dzięki tym pieniądzom zbierał parę punktów.
Tak się robi politykę.
Tak się robi politykę. Życzymy państwu pogody. Nie bardzo wiadomo, czy jeszcze zimy, czy już wiosny.
Już wiosny, panie Krzysztofie.
W każdym razie dużo zdrowia. Myjcie państwo ręce, jedzcie czosnek, jak ktoś inne remedia przeciwko koronawirusa preferuje. To
życzymy zdrowia, spokoju,
jeszcze raz
radości.
Zdrowia, bo jakie zdrowie, to jest wszystko inne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.